5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniam się Państwu realizujące audycję Rafał Epolacki, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Między innymi o piłce nożnej, o poznańskim Lechu, o poznańskiej Warcie, także o Ekstralidze Fogo Futsal Ekstraklasy. Między innymi tam dwie drużyny z naszego regionu, Red Dragon Stepniewo oraz Futsal Leszno. Będziemy także na imprezach rangi ogólnopolskiej. Szabliści walczyli o Puchar Polski Memoriale Leona Kozy Kozarskiego na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. W hali Politechniki z kolei Mistrzostwa Polski, czwarte Mistrzostwa Polski w wyścigach na ergometrach kajakowych. A od najbliższego piątku do niedzieli halowe Mistrzostwa Polski w ucznictwie odbędą się w hali w Luboniu przy ulicy Kołłątaja. Zbliża się coraz większymi krokami poznański półmaraton. Jest także ciekawie, jeśli chodzi o sportową wymianę polsko-zagraniczną. O tym wszystkim będzie do godziny 20. Sportowa niedziela, 22 dzień stycznia. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Liderka światowego rankingu Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną 4-6 i 4-6 w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Z turniejem singlistów pożegnał się także Hubert Hurkacz, który przegrał po kolejnym pięciosetowym boju z Amerykaninem Sebastianem Cordą. W turnieju jest jeszcze za to Magdalinet z AZS-u Poznań, która w nocy zagra z francuską Caroline Garcia. Piotr Żyła zajął 8 miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki był 11. Szwajcar Daniel Jule wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Kitzbühel. Niezwykłego wyczynu dokonał Brytyjczyk Dave Riding, który awansował na drugie miejsce z 16 po pierwszym przejeździe. Michał Jasiczek wypadł z trasy i nie ukończył zawodów. Z kolei Norweszka Ringhild Movinkel wygrała w Cortinie di Ampezzo supergigant Pucharu Świata. Maryna Gąsienica Daniel straciła do zwyciężczyni blisko 3 sekundy i zajęła 39 miejsce. Francuskie biatlonistki wygrały w Anterselwie sztafetę zaliczaną do Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęły Szwedki, a trzecie Niemki. Polki zostały zdublowane i sklasyfikowane na 15 pozycji. W rywalizacji mężczyzn najlepsi byli Norwegowie przed Francuzami i Niemcami. Polacy, podobnie jak i Polki, także zdublowani i zawody ukończyli na 14 miejscu. We wtorek mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Taką deklarację złożył prezes PZPN Cezary Kulesza. Tego dnia na Stadionie Narodowym w Warszawie ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem nowego trenera. Z kolei polscy piłkarze ręczni dzisiejszym meczem z Iranem zakończą udział w Mistrzostwach Świata. Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się o 18:00. W tej chwili mamy 46. minutę i prowadzenie podopiecznych Patryka Rombla 23-18. Od 17:30 trwa z kolei mecz 17. kolejki Energa Basket Ligi Koszykarzy w Arenie Ostrów. Miejscowa Arget BM Stal gra z Czarnymi Słupsk. Czwarta kwarta. Jaka sytuacja na parkiecie?
Minuta i 50 sekund do końca tego spotkania i 10-punktowe prowadzenie drużyny gości. Czarni Słupska prowadzą z BM Stalą 80-70. Trudno będzie dogonić.
Seria trzech trójek i głęboko wierzymy, że jeszcze będą emocje w tym spotkaniu. Reprezentacja polskich hokeistów na trawie zdobyła brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Europy w Czechach. W meczu o trzecie miejsce podopieczni poznańskiego szkoleniowca Jacka Adriana pokonali gospodarzy 5-2. Złoto dla Austrii, która w finale rozbiła Szwajcarię aż 10-2.
A skoro powiedziałeś o hokeju na trawie, to jeszcze informacja o spotkaniu rozegranym awansem hokejowej Superlidze w Gnieźnie. Niespodzianka. Ekipa Steli pokonała faworyzowaną drużynę Pomorzanina Toruń 6-4. Z kolei nad jeziorem Rusałka odbyła się czwarta odsłona przełajowych biegów City Trail. W męskiej konkurencji w biegu głównym na 5 km zwycięstwo odniósł Sebastian Nowicki, który tym samym zapewnił sobie wygraną w całej punktacji generalnej. A wśród pań najszybsza była Halina Rasińska, która wystartowała dopiero po raz pierwszy w tej edycji. To tak uzupełniające wydarzenia przedstawione w skrócie agencyjnym, a już niebawem po piosence Children of a Revolution będziemy mówić o futsalu i o piłce nożnej. To będzie taki nieco skrócony, choć obfit mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Rozpoczynamy tym razem od futsalu, bo aura jest taka, że no zdecydowanie lepiej kibicować na razie, przynajmniej pod dachem, niż na otwartych stadionach. Choć były też sparingi na otwartym powietrzu, o czym będzie już za chwilę w kontekście poznańskiego Lecha. Na razie o 17. kolejce Fogo Ekstraklasy futsalistów. Drużyna Red Dragon Stepniewy wczoraj zremisowała w Białymstoku z tamtejszą Jagiellonią 2-2. Sucha, gole dla ekipy Sepniewy zdobywali Oskar Stankowiak w minucie 16 i German Romero w minucie 28. Z kolei druga nasza drużyna z naszego regionu, występująca w Fogo Futsal Ekstraklasie, czyli Futsal Leszno, zagra jutro o 18.15 w Gliwicach z tamtejszym Piastem. I to spotkanie, uwaga, to ważna informacja, myślę, dla kibiców, będzie transmitowane na antenie TVP Sport. W innych spotkaniach 17 kolejki futsalistów AZSW Wilanów przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-6. Akademicy z UŚ Katowice zremisowali z Red Devils Chojnice 1-1. Wicki Łódzki Widzew pokonał Drymana Opole Kompraccice 3-2. FC Toruń wygrał z Warszawską Legią 4-2. A ekipa BSF Bochnia przegrała z Kontrastem Lubawa 1-2.
Z ciepłej hali przenosimy się na mroźny dwór, choć pewnie trener Lecha Poznań John van den Brom wiele by dał, żeby jednak wczorajsze wczesne popołudnie spędzić w bardziej komfortowych warunkach niż zaśnieżone boczne boisko na stadionie
przybułgarskim. Później spędził, bo był na gali piłki nożnej.
No to faktycznie miał okazję się nieco rozgrzać, bo też wcześniej zmarznięte dłonie trenera, ale także i piłkarzy. Dwumecz z Hansą Rostock wczoraj odbył się właśnie na bocznych boiskach. Pierwsze spotkanie Lechici wygrali 4-0 po dwóch bramkach Artura Sobiecha, także trafieniu Filipa Marchwińskiego i młodziutkiego Maksymiliana Dziuby. W drugim, tym teoretycznie ważniejszym, gdzie zagrały podstawowe jedenastki, padł już bezbramkowy remis. Jaki wniosek zatem trener John van den Brom mógł po tym meczu wysunąć?
A lot of snow, very, very cold. No, it was, of course, it was a big problem because of
dużo śniegu i bardzo, bardzo zimno. To w zasadzie jedyny wniosek. To oczywiście był problem, bo śnieg padał cały dzień. Staraliśmy się przygotować boisko. Wiedzieliśmy, że do rozegrania są dwa mecze. Drugi chcieliśmy rozegrać na głównej płycie, ale tam także leżał śnieg i nie chcieliśmy ryzykować. Tam jest świeża murawa, szkoda byłoby ją zniszczyć. Nie było zbyt wielu opcji. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to grać w takich warunkach.
Of course, it's pity because it was the last chance for us. It was the last chance for the players to show them.
Szkoda, bo dla nas i dla zawodników była to ostatnia okazja, by zaprezentować się przed meczami o punkty. Musieli to robić w ciężkich warunkach, a to zawsze trudne. Koniec końców i tak wyszło nie najgorzej. Pierwszy mecz przyjemnie się oglądało, nawet na tym boisku, a to nie było łatwe. Ale piłkarze starali się zachować intensywność. W drugim spotkaniu było podobnie. Nigdy nie spoglądam na rezultaty meczów sparingowych. Najważniejsze, że obyło się bez kontuzji, nawet w tych warunkach. Chłopcy mogli rozegrać po 90 minut. Mam nadzieję, że w ostatnim tygodniu będziemy trenować w lepszych warunkach, no ale na to musimy poczekać.
Okay, so what's your conclusion about last three weeks?
Jakie są pańskie wnioski po ostatnich trzech tygodniach?
Very positive, because we did a lot of good work. We have a lot of things to do in physical way.
Bardzo pozytywne. Mieliśmy co robić. Trzeba było wykonać sporo fizycznej pracy, żeby przygotować się do drugiej rundy. Ona będzie ciekawa od początku. Znów trzeba będzie sporo grać spotkań. Znamy to z poprzedniej rundy. Musimy być na to gotowi. Teraz mam jednak zdecydowanie więcej opcji. Wielu piłkarzy pokazało się z dobrej strony. Pracowaliśmy ciężko, jesteśmy zdrowi i myślę, że gotowi do rundy wiosennej. Dlaczego Amaral zagrał na środku obrony przeciwko Hansie? Nie mieliśmy innych opcji. Kiedyś ten manewr ćwiczyliśmy już na treningu. Zapytałem go, czy chce tam zagrać i stwierdził, że może spróbować. Powiedziałem mu, że wygląda jak Franz Beckenbauer. Żał stwierdził, że go zna. Każdy znał Beckenbauera, aż sam byłem zaskoczony. Ale jak spytałem go, jaki był jego pseudonim, to nikt nie znał. Wy znacie?
Nobody knows. You know it?
Kaiser.
Yes, no, it's good. So I call him Kaiser, the Kaiser, and it was...
Ja nazwałem go Kaiser, to było ciekawe doświadczenie, ale oczywiście Amaral to nie jest środkowy obrońca i dla mnie nie jest to opcja w oficjalnych spotkaniach.
W niesamowicie dobrym humorze trener John van den Brom. Jak mówiłem, był obecny także na gali tygodnika Piłka Nożna. Tam były także nagrody dla futbolistów Lecha Poznań. Obok Narodowej Reprezentacji Polski drużyną roku został Lech Poznań. John van den Brom zatem statuetkę odebrał. Bardzo pięknie wypowiedział się o swoim poprzedniku, trenerze Macieju Skorży. Także najlepszym obcokrajowcem w tym rankingu został wybrany napastnik poznańskiego Lecha, który nie grał, Dawid, w tym wczorajszym spotkaniu. sparingu, Mikael Isak, coś poważnego?
Z tego, co opowiadał nam trener John Van Den Brom, to raczej nie była poważna kontuzja, natomiast kiedy zobaczył, co dzieje się na murawie i jak ta murawa wygląda, jakie warunki atmosferyczne, to tak wszyscy, mówiąc kolokwialnie, dla świętego spokoju.
Oba mecze na bocznej płycie?
Tak, oba mecze odbyły się na bocznej płycie, natomiast trener tutaj stwierdził, że przy tym mikrourazie Mikaela Isaka absolutnie nie ma sensu ryzykować. Myślę też, że wszyscy znają wartość Mikaela Isaka i tutaj nie było czego sprawdzać. Lepiej dmuchać na zimne, choć akurat zimna nie brakowało podczas tego wczorajszego sparingu, czy też dwóch sparingów. Isak ma być gotowy na pierwsze spotkanie z Miedzią Legnica 27. Oczywiście ze Stalą Mielec 27.
No właśnie, tam na głównej płycie mają zagrać w Mielcu. Stal Mielec kontra Lechę Poznań już w najbliższy piątek, drodzy Państwo, i oczywiście z bezpośrednią relacją na antenie Polskiego Radia Poznań. Od godziny 20.30 w piątek 27 stycznia zapraszamy Państwa na transmisję z Mielca. Stal Mielec kontra Lechę Poznań, mecze piłkarskie PKO BP Ekstraklasy, no i ta karuzela futbolowa także na naszej antenie zacznie się kręcić, bo w sobotę 28 stycznia o 15 do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą Poznań przyjedzie drużyna lidera tabeli Rakowa Częstochowa i oczywiście ten mecz w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia w sobotę od godziny 15. Skoro o Warcie mówimy, to trener Zielonych Dawid Szulczek podsumuje teraz ostatni sparing na tureckim zgrupowaniu w Side z drużyną Kosowa, wygrany przez Zielonych 1-0, oraz całe tureckie zgrupowanie, bo piłkarze Warty w sobotę wrócili właśnie z tego obozu.
No przede wszystkim chcieliśmy zakończyć ten obóz dobrym meczem i chcieliśmy go wygrać. Trenowaliśmy przez ostatnie dni bardzo intensywnie, mieliśmy dwie jednostki na boisku lub zamiennie siłownie i boisko. Wiedzieliśmy, że do meczu z Rakowem pozostanie jeszcze 9 dni, teraz mamy 2 dni wolnego i przygotowujemy się do starcia z liderem Ekstraklasy. Jeśli chodzi o samo spotkanie, na pewno ta pierwsza połowa w moim odczuciu musi być lepsza w naszym wykonaniu. Musimy podejmować lepsze decyzje, trafniejsze, musimy więcej dać energii do gry. W drugiej połowie wyglądało już to lepiej, myślę, że też potrafiliśmy się zaaklimatyzować do rywala, bo wcześniej tego rywala jakoś specjalnie nie analizowaliśmy, poza tym, że zobaczyliśmy tylko jak grają, czy jest to na czwórkę, czy na trójkę. Natomiast potem już te drobne korekty plus większa energia, z którą wyszliśmy na drugą połowę, przynosiły ciekawe akcje. Myślę, że to był mecz zdecydowanie ze wskazaniem na nas i jedyne, co myślę, że mogliśmy trochę lepiej zorganizować, to nasze sytuacje strzeleckie. Pracujemy coraz mocniej na tym obozie też. Jak dojdzie pewnie już taki mikrocykl typowo meczowy, te nogi będą w trochę innym stanie, to myślę, że też te sytuacje będziemy lepiej kreować i będzie w tym więcej jakości. No myślę, że około 7 zawodników to już są tacy pewnie do gry, natomiast około 4 pozycji jeszcze w przyszłym tygodniu będzie się ważyło i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajna rywalizacja jest na kilku pozycjach. Na kilku pozycjach niestety tej rywalizacji nie ma, ale mamy na tyle świadomych zawodników, którzy mocno pracują i tak naprawdę dają z siebie maksa, więc jakoś bardzo nie odczuwamy tego, że tej rywalizacji nie ma. No i przede wszystkim bardzo mocno dbamy też o zdrowie naszych zawodników. Trener motoryczny ma dużo sesji związanych z prewencją, bo jest nas mało i każde ogniwo, które nam wypada, to jest duża strata. Całościowo zrealizowaliśmy bardzo dużo naszych założeń, które chcieliśmy. Tak naprawdę tylko dlatego, że nie było nas 20 z pola do treningu, to musieliśmy trochę kombinować ze środkami treningowymi, więc różnego rodzaju gry i fragmenty gier przeplataliśmy biegami na dłuższym odcinku, tak żeby to wyrównywać i żeby to odczucie było bardziej meczowe po treningu. Natomiast jeśli chodzi o same już aspekty taktyczne, motoryczne, czy związane z siłownią, zrealizowaliśmy nasz plan w 100%, tak jak sobie go zaplanowaliśmy, łącznie z tym, że realizowaliśmy dużo dobrych rzeczy w tych sparingach, też te, które sobie wcześniej gdzieś zaplanowaliśmy.
23,5 minuty po godzinie 19:00, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy nasz blok poświęcony imprezom rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski. Zaczynamy od Pucharu Polski, będzie to pierwszy Puchar Polski, dokładnie w konkurencji szabli, za impreza połączona nas kolejnym memoriałem fechmistrza Leona Kozy Kozarskiego.
Mateusz Knes, kierownik i trener sekcji szermierczej AZS Poznań.
Jeden z organizatorów tego trzeciego Pucharu Polski szablistów i szablistek, który w sobotę odbywa się w Uniwersyteckiej Hali na Poznańskim Morasku. Ilu mamy tutaj zawodników i zawodniczek?
Łącznie i kobiet, i mężczyzn wystartowało prawie 60 zawodników. Są to najlepsi zawodnicy w kraju, w kategorii seniora, też juniorzy, którzy mają prawo startu. Wydaje mi się, że najlepsza z czołówka tutaj przyjechała, nie?
Zastanawiam się, jak wygląda szabla męska i kobieca w tym momencie w kraju, ale także na tle światowej, europejskiej czołówki.
Myślę, że jesteśmy w tym momencie w średniawce, tak po środku stawki. Wracamy troszeczkę, bo były lata troszeczkę bardziej jeszcze kruche niż było ostatnio, ale chociażby po sukcesach w szabli kobiet w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie zawodniczka z Sosnowca zdobyła brązowy medal, już można liczyć na jakieś większe sukcesy w przyszłości. Też można powiedzieć, że opiera się kadra głównie o młodych zawodników, więc też oni jeszcze mają czas na rozwinięcie swoich skrzydeł.
Jeśli chodzi o poziom tutaj tych dzisiejszych zawodów walki, które można faktycznie tak fachowym okiem obejrzeć z przyjemnością?
Jak najbardziej. Jeżeli ktoś się zna, bo szermierka, nie ma co ukrywać, jest sportem dość skomplikowanym w obserwacji dla przeciętnego kibica. Jeżeli ktoś się zna, myślę, że jak najbardziej tutaj jest co zobaczyć, a osoby, które niewiele wiedzą o szermierce, też mogą tutaj zaczerpnąć czegoś nowego, jakiejś wiedzy i obserwować, jak się rozwija polska szermierka.
Angelika Wątor, ZKS Sosnowiec. To znaczy, nie ukrywam, że teraz kawał ciężkiej pracy wróciłam w powrót, bo zarówno jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, ale też taki trening specjalistyczny, robię go może i więcej, ale objętościowo troszeczkę mniej. I wydaje mi się, że zasługuje na to, żeby dzisiaj wejść na podium, tak skromnie powiem. Myślę, że może być ciężko, bo dziewczyny naprawdę świetnie walczą, ale moje minimum to jest właśnie te podium. Myślę, że jeżeli chodzi o taki Puchar Polski, dla mnie jest to lepszy trening. Powiem szczerze, że myślałam, że będzie mi mega łatwo. Niestety w fazie grupowej okazało się, że jednak się stresuję, jak nie ja, i że jednak jest ciężko niestety. Więc bardzo dobrze, że tutaj przyjechałam, bo za około 2 tygodnie będzie już start w pierwszym Pucharze Świata. No i tam będzie więcej stresu, będzie też drużyna i to nie będzie tylko i wyłącznie mój wynik, tylko całej drużyny, więc będę bardziej spięta. Także super.
Jeszcze tylko dopytam, bo mówi pani o tym, że nie jest tak łatwo, jak pani się tego spodziewała. To wynika z poziomu tych zawodów, czy raczej z tego stresu, z tego spięcia gdzieś wewnętrznego?
No, nie ukrywam, że ostatni rok nie był dla mnie prosty. Miałam 2 poważne operacje i jednak jest ciężko po prostu wrócić do takiego zawodowego sportu, do takiej rywalizacji. Zawsze treningowo walczy się inaczej, zawsze walczy się po prostu trudniej. A teraz jest o tyle fajnie, że trochę zatęskniłam za tym i z każdej walki na każdą walkę jest mi coraz prościej, bo jednak wraca też ten tok myślenia takiego sportowca, a wyszłam tutaj jak zawodnik, który dawno nie startował, także wszystko wygląda zupełnie inaczej teraz.
Te zawody to nie tylko trzeci Puchar Polski, ale także memoriał. Dwa zdania o patronie tej imprezy.
To mamy akurat w tym roku jubileuszowy, bo 25. memoriał Leona Kozy-Kozarskiego. Był on trenerem w naszej sekcji już dobrych parę lat temu. Ja osobiście go nie pamiętam, bo jestem za młody, ale mamy sekcji weteranów, których on trenował i oni do dzisiaj bardzo dobrze go wspominają i przypominają nam o nim.
Szermiercze emocje w uniwersyteckiej hali na poznańskim Morasku, natomiast kilka kilometrów dalej w hali na poznańskim Piotrowie. Dzisiaj kajakarskie emocje halowe mistrzostw Polski na ergometrach wioślarskich. Posłuchajmy.
Jesteśmy w hali Centrum Sportowego Poznańskiej Politechniki. 4. Mistrzostwa Polski na ergometrach kajakowych. Szef całego przedsięwzięcia, prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego, pan Ireneusz Pracharczyk. Panie prezesie, co tutaj się w ogóle dzieje? Ilu zawodników zjechało kajaki bez wody?
Tak, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego organizujemy 3. raz, a tak naprawdę 4, bo pierwszy raz w Gorzowie wspólnie z Markiem Zacharą w Gorzowie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski. Startuje tutaj 380 zawodników z 37 klubów z całej Polski. Startują też akademicy, mistrzowie świata i kadra polskich kajakarzy.
Co jest domeną tych ergometrów kajakowych?
Są ergometry kajakowe i kanadyjkowe. Kajakowe to się wiosłuje cyklicznie, tak samo jak na kajaku, tylko to, jak to mówią sportowcy, na sucho. Kanadyjkowe też jest prawy, lewy i tak samo całe oprzyrządzenie i noga wykroczna, noga zakroczna, klęci, wszystko tak jest w kanadyjce. Prawy wiosłuje po prawej stronie, lewy po lewej stronie. Są to bardzo zmodernizowane przez firmę duńską ergometry. Pierwsze ergometry były w Sodnie w 90 roku. Teraz każdy ergometr ma komputer, ma tak wiosło kajakowe, kanadyjkowe, podnóżek, siedzenie, to co wcześniej mówiłem, zapórkę do nogi wykroczny, do zakroczny, kanadyjkowy klęcznik i jest to po prostu na stelażu na 2 nogach.
Na mistrzostwach także goście z zagranicy, między innymi duński sponsor tej imprezy, Ole Torp.
This is the best in Europe, it's the best in the world. Because of organization is good, everything is planned and everything is 100% clear. Very good to see.
Wielkie emocje towarzyszą nam rywalizacji kajakowej na czwartych mistrzostwach Polski na Ekoefa Kajakowej.
Jarosław Kajdanek z klubu KS Energetyk Poznań. Przy sezonie zacząłem od Mistrzostw Europy Juniorów, gdzie zająłem 5. i 4. miejsce. Następnie tam były Mistrzostwa Polski, gdzie tam 3 złote medale zdobyłem, jedno w konkurencji olimpijskiej. I podsumowałem to Mistrzostwami Świata Juniorów, gdzie zdobyłem srebrny medal na olimpijskiej konkurencji K2 500 metrów.
Były ważne kajaki. Jak odnosisz się do tego startu tutaj na Mistrzostwach Polski na ergometrach? To jest dobre przygotowanie, troszkę urozmaicenia tej takiej ciężkiej charówki treningowej w okresie zimowym?
Myślę, że fajne urozmaicenie, choć to nie jest jakoś moją mocną stroną te ergometry. Bardziej wolę w sezonie letnim pływać na kajaku.
To jakie plany na już letni sezon 2023?
Na letnie pewno chciałbym się zakwalifikować do kadry narodowej U23, młodzieżowej, gdzie tam wystartować na początku w Pucharach Świata i potem zobaczymy, czy mistrz Europy, czy świata, jak się uda.
Fantastyczne zmaganie na Mistrzostwach Polski na ergometrach kajakowych pani Poznańskiej Politechniki. Przyglądała się także 5-krotna olimpijka, znakomita kajakarka Aneta Konieczna.
Niestety za moich czasów ergometry kajakowe mieliśmy tylko na badaniach w Instytucie w Warszawie. Później kluby metodą prób i błędów robiły własne ergometry, które pozwalały gdzieś tam naśladować ruchy kajakowe. No a od pewnego czasu takie ergometry kajakowe lub wioślarskie są już ogólnie dostępne. No to są 4. Mistrzostwa Polski. Ja się śmieję, że zazdroszczę im, bo ja osobiście miałam możliwość startowania na ergometrach wioślarskich i tam też mi się nawet udało zdobyć medal. Natomiast na zawodach tego typu nigdy nie miałam szansy startować.
Poznań, Politechnika Poznańska 2023.
Żeby pływać na kajakach, nie trzeba mieć wody potrzebnej, ale zdradzę Państwu sekret, żeby z łuku strzelać, to trzeba mieć i łuk, i także strzały. Będzie strzelane z łuku podczas Mistrzostw Polski, które już od piątku zaczną się w Luboniu, w hali przy ulicy Kołłątaja. O tym już po piosence.
W okresie zimowym w kalendarzu imprez w Wielkopolsce, blisko aglomeracji poznańskiej, także halowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie. Będziemy zapraszać się Państwa do Lubonia. Naszą rozmówczynią jedna z organizatorek, pani Kinga Klorek.
Będą to Mistrzostwa Polski w łucznictwie. Z całej Polski zjadą najlepsi łucznicy. Spodziewam się około 220-250 uczestników. Będą to rozgrywki w 3 kategoriach sprzętowych. Tą najpopularniejszą jest oczywiście łuk klasyczny, który możemy oglądać na olimpiadzie. Oprócz tego będzie łuk bloczkowy oraz łuk berbą. Zawodnicy wszyscy będą strzelać na dystansie 18 metrów. Niezależnie od tego, która to będzie kategoria sprzętowa, będą się tylko różniły wielkości tarczy. Łuki klasyczne i łuki bloczkowe będą strzelały do takiej samej wielkości, łuki berbołów będą do trochę większych strzelać. Ale to zapraszam, można zobaczyć na własne oczy w Luboniu od 27 do 29 stycznia.
Hala Losiru w Luboniu przy ulicy Kołłątaja 2 będzie areną tych mistrzostw. Dlaczego akurat tam?
Jest to hala, na której już rozgrywaliśmy parę lat temu Mistrzostwa Wielkopolski. Się ona sprawdziła. Poza tym jestem mieszkanką Lubonia. Dlatego jakby to było mi bardzo po drodze. Władze Lubania też są bardzo sprzyjające. Między innymi są też honorowym patronem tej imprezy. Jest to hala, która spełnia warunki przepisów łuczniczych, które są w Polsce. Doskonale się do tego nadaje.
Wstęp będzie, rozumiem, bezpłatny dla kibiców na tę imprezę.
Tak, na tę imprezę będzie wstęp bezpłatny. Jest duża trybuna. Zapraszamy każdego od zera do 100 lat, żeby się przyjrzał, co to jest za sport, jakie walory za sobą niesie. Jest to dosyć niszowa dyscyplina sportu, dlatego uważam, że warto ją poznać.
Na pewno warto poznać, to bywa efektowne. Wspomniała pani o tym, że ponad 200 uczestników i uczestniczek. Jakie są najmocniejsze ośrodki?
Jeżeli chodzi o łuki klasyczne, to nawet Wielkopolska może się pochwalić, bo zawodnicy klubu AZSC OŚ będą bronić tytuł wicemistrza drużynowo w kategorii łuków klasycznych jako drużyna męska. Mamy też drugiego wicemistrza indywidualnie. Oprócz tego ciekawą osobą jest Maksymilian Osuch. Jest to junior, który wywalczył pod koniec sierpnia na zawodach seniorskich, na torach otwartych, Mistrzostwo Polski, więc na pewno też da nam powody do emocji. Oprócz tego na pewno Warszawa, Żywiec, jeżeli chodzi o łuki klasyczne. Łuki bloczkowe to przede wszystkim na Górnym Śląsku A3D Toszek, Legnica, No też generalnie okolice Warszawy, Łuk Berbow, to są Police koło Szczecina, Karima Prząsław w Świętokrzyskim.
Też to powiedzmy, przypominając terminy tej imprezy, o której zaczynacie, będą się poszczególne strzelania, żeby no, kibice mogli sobie wcześniej zaplanować wizytę w hali Los Hiro w Luboniu?
Tak jak wspomniałam, zaczynamy 27. To jest piątek, o godzinie 14 będą kwalifikacje łuków Berbow i łuk wloczkowych i do końca jakby piątku będą te kategorie sprzętowe rozgrywać również pojedynki drużyn mieszanych. Od soboty rano zaczynamy łuki klasyczne z przerwą na łuki bloczkowe i Berbow w strzelaniach indywidualnych eliminacji i resztę kończą w sobotę po południu do wieczora łuki klasyczne. Na niedzielę zapraszam, będą finały, będą to rzeczy transmitowane też przez kanał Łuczniczy na YouTubie, będzie można oglądać. No i przede wszystkim zobaczyć, jak to wygląda, bo to już jest zupełnie inne strzelanie. To będą strzelania naprzemienne, będzie tylko dwóch zawodników lub dwie drużyny, bo to też będą strzelania drużynowe. Zupełnie inne łucznictwo niż takie klasyczne, jak oglądamy, że jest, mamy całą halę zawodników i nic się, nie dzieje, bo wszyscy strzelają, jakby tu już jest strzała za strzałę rywalizacja. Także naprawdę to są zupełnie inne emocje i zapraszam gorąco do oglądania.
16 kwietnia, 15 edycja poznańskiego półmaratonu. Rzeczniczka imprezy Monika Prędkę. Edycja specjalna, bo też współorganizowana przez Poznańską Wartę. Tak trochę łączycie się z poznańskimi klubami, bo ostatni półmaraton był we współpracy z Lechem Poznań. Teraz edycja zielona, warciańska.
Tak, jak najbardziej. My chyba lubimy te nasze takie fajne, lokalne firmy, partnerów, a tak naprawdę też w grupie siła. Był Lech, były barwy niebieskie, oczywiście mam nadzieję, że Lech będzie z nami, ale teraz gwarantujemy i chcemy, żeby z tą wiosną było bardziej zielono i właśnie ku temu ma nam pomóc Zielona Warta Poznań.
No właśnie, a jakie te akcenty będą? Mówimy na pewno, że będzie na medalu, zdaje się, Warta Poznań, prawda?
Oj, chcielibyśmy, już tutaj wszyscy widzę, już idziemy w tym kierunku takim zdradzania tego rąbka tajemnicy. Pewnie tutaj te oczekiwania zrealizujemy i spełnimy nie tylko warciarze, ale również kibiców, no i też biegaczy. Nam przede wszystkim zależy przy tej współpracy, żeby było bardziej eko, czyli chcemy pokazywać, że można organizować imprezę biegową w duchu trochę ekologii albo chociażby zwrócenia uwagę na te pewne aspekty. Jeżeli coś już wyprodukujemy plastikowe, to postaramy się to przekazać do odpowiedniego recyklingu. Chcemy zwracać na to uwagę i edukować nie tylko biegaczy, ale też mieszkańców i pokazywać, że można organizować właśnie imprezę ekologicznie.
Nie, jeszcze zostało 3 miesiące do imprezy, ale można już się zapisywać. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te zapisy? Ile kosztuje pakiet? No i przede wszystkim, jakim zainteresowaniem te pakiety się cieszą?
130 zł. Przypomnę, że po nowym roku, już od 4 stycznia, ona wzrośnie o kolejne 20 zł, więc spieszmy się. Miejsc jeszcze troszeczkę jest, bo my z tym limitem szykujemy się w tej edycji na 8 tysięcy uczestników, ale mamy tutaj chrapkę na taką liczbę. I pewnie nie bez powodu, no przypominamy, że to jubileuszowa edycja półmaratonu, 15, więc te jubileusze biega się chętnie. Oczekiwania wobec organizatorów też są trochę większe. Może coś wymyślą, może coś pokażą, przybiegnijmy do Poznania, przyjedźmy do Poznania i startujmy tam. Mamy nadzieję, że właśnie tak ta grupa biegaczy nas nie zawiedzie i wystartuje 16 kwietnia w 15 edycji poznańskiego półmaratonu.
No właśnie, a może coś wymyślą, a może coś pokażą. Kombinujecie z jakimiś niespodziankami, też już bez wchodzenia w szczegóły?
Tak, jak najbardziej. Tego się od nas oczekuje i tego my też sami od siebie oczekujemy. Tutaj, no nie chcę mówić, że sobie rwiemy te włosy, bo z głowy, bo absolutnie nie. Natomiast tych pomysłów jest sporo. Oczywiście tutaj możemy uchylić tego rąbka tajemnicy, że będziemy wśród tych ekologicznych takich rozwiązań, mamy nadzieję, że zaskakiwać. Być może sadzić wspólnie drzewa, coś jeszcze ciekawego, fajnego robić. Czegoś, czego do tej pory w naszych edycjach poznańskiego, czy też półmaratonu, czy maratonu jeszcze nie było.
To jeszcze na koniec pomówmy o trasie. Czy jest szansa, że ta szybka, chwalona przez biegaczy trasa pozostanie bez zmian?
Tak też chcielibyśmy, aby ona się utrzymała i została, abyśmy wiedzieli, jaką strategię biegową na tego 16 kwietnia przygotować. Czy tak będzie? Pewnie gdzieś w połowie stycznia, pod koniec tego stycznia już będziemy coś więcej mogli na ten temat powiedzieć.
W tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań już za pół minuty będzie o bardzo interesującej sportowej wymianie polsko-niemieckiej młodzieży. Takim operatorem jest Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ale tutaj prośba do organizatorów, do prezesów tych mniejszych klubów i większych prowadzących szkolenie młodzieży, bo ta propozycja wydaje się być naprawdę atrakcyjna, także pod względem finansowym. O tym właśnie w naszej rozmowie z ekspertem odnośnie do tego tematu już za pół minuty.
Damian Dworniczek, specjalista do spraw komunikacji i sportu w LZS-ach.
Chcemy dzisiaj porozmawiać o takiej międzynarodowej wymianie, która nastąpiła między Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe a dużą niemiecką organizacją Deutsche Sport Jugend. Jeżeli chodzi o tę wymianę, to jest taka płaszczyzna do komunikowania różnych klubów sportowych, organizacji właśnie na terenie i Polski, i Niemiec.
Tak, jeżeli chodzi tutaj o stronę polską, to oferta jest dla wszystkich klubów, stowarzyszeń, nawet dla szkół, czy nawet dla osób indywidualnych, które chciałyby robić wymianę. I też organizacja PNWM robi wymiany nie tylko sportowe, ale też różne, czy dla kucharzy, czy katolickie, czy dla artystów, ale my tutaj jako LZS będziemy się zajmować tą sportową kwestią.
Czy są już jakieś pierwsze przykłady?
Teraz właśnie w ubiegłym roku, mamy styczeń, ale to było 2 miesiące temu, pod koniec listopada, pierwsza taka wymiana właśnie nastąpiła ze strony klubu Budowlani w Nowym Tomyślu. Jest to klub Marcina Lampę, który jest trenerem młodzieżowej kadry w podnoszeniu ciężarów. Pierwszy raz zrealizowali właśnie tą wymianę. Była ona kilkudniowa i z tego co wiem, to wyszła naprawdę świetnie, bardzo mi się podobało, bo to 30 listopada bodajże, albo 29 się zaczynało. Pamiętam, bo w tym okresie dzień później nastąpiła ta wymiana, a dzień wcześniej była pierwsze spotkanie online dla klubów z Polski, takie informacyjne, gdzie pierwsze już takie najważniejsze informacje przekazywaliśmy, jak pozyskiwać środki, w jakich kwotach one mogą być, jakie są warunki wymian i tak dalej.
Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo to nie ma się czego bać, mówiąc tak kolokwialnie, takiej wymiany, bo też można liczyć na finansowe wsparcie, prawda? W jaki sposób to jest czynione przez Ludowe Zespoły Sportowe?
Nie, to jest czynione z budżetu właśnie PNWM-u. On ma pieniądze publiczne i stąd właśnie PNWM poszukuje organizacji, które by chciały współpracować z nim w ramach realizacji różnych projektów i w tym właśnie wymian młodzieży. Wcześniej współpracował z AZS-em tutaj u nas w Polsce, ale ta współpraca nie za dobrze się odbywała, bo AZS jest bardziej nakierowany na taki sport wyczynowy, powyżej tego wieku młodzieżowego, że tak powiem. Natomiast te AZS-y działają z ludźmi w każdym wieku i tutaj te jakby pole manewru jest o wiele większe i lepiej może działać.
To powiedzmy, bo wspomniał pan o tym przykładzie Budowlanych Nowy Tomyśl, jest już mocny wielkopolski sygnał a propos takiej współpracy polsko-niemieckiej. Jeśli chodzi o możliwość włączenia się do tego programu, to najwięcej szczegółów można znaleźć na waszej stronie internetowej LZS-u. Jak tego poszukać, jak się dowiedzieć czegoś więcej na podstawie nie tylko naszej rozmowy?
Jak się do nas wejdzie na stronę LZS, też mamy informacje w dokumentach do pobrania. Jest 2 domekum wnioskodawcy, takie podstawowe informacje, jak składać wnioski, ale też jeżeli ktoś by był zainteresowany, to polecam napisać do mnie po prostu maila. Ja mam cały plik i też z filmem ze spotkania online, o którym wcześniej wspominałem i z prezentacją, którą przedstawiała wtedy pani z PNWM-u, przedstawicielka PNWM-u. Jest tam naprawdę wszystko bardzo ładnie opisane. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to może napisać na damian.dworniczak@lzts.pl i wtedy bez żadnego problemu prześlę tę informację i się podzielę wszelkimi innymi informacjami. Jak będą jakiekolwiek pytania, to też udzielę na nie odpowiedzi.
To proszę raz jeszcze ten adres mailowy przypomnieć dla naszych słuchaczy.
damian.dworniczak@lzts.pl.
Tu będziemy zmierzać do końca dzisiejszego wydania audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Mamy niedzielę wciąż, 22 dzień stycznia. Czekamy na nocne mecze Magdy Linet w walce o ćwierćfinał Australian Open, ale przypomnijmy sobie inne sportowe informacje dnia.
No dzisiaj niestety liderka światowego rankingu Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną 4-6 i 4-6 w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Z turniejem singlistów pożegnał się także Hubert Hurkacz, który przegrał po kolejnym 5-setowym boju z Amerykaninem Sebastianem Cordą. Mecz Magdy Linet z francuską Caroline Garcia około godziny 3 w nocy czasu polskiego. Piotr Żyła zajął 8 miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki był 11. Szwajcar Daniel Jule wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Kitzbühel. Niezwykłego wyczynu dokonał Brytyjczyk Dave Riding, który awansował na 2 miejsce z 16 po pierwszym przejeździe. Michał Jasiczek wypadł z trasy i nie ukończył. skończył zawodów. Z kolei Norweszka Ringhild Mowinkel wygrała w Cortinie di Ampezzo supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Maryna Gąsienica Daniel straciła do zwyciężczyni blisko 3 sekundy i zajęła 39. miejsce. We wtorek mamy poznać nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Taką deklarację złożył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Tego dnia na Stadionie Narodowym w Warszawie ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem nowego trenera. Polscy piłkarze ręczni wygrali z Iranem 26-22 w swoim ostatnim meczu na Mundialu, który Polska organizuje wspólnie ze Szwecją. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans do ćwierćfinału. W Energa Basket Lidze Koszykarzy Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski przegrała u siebie z Czarnymi Słupsk 74-84. Ostrowianom nie pomogło 27 punktów Łotysza Aigarsa Skele. Reprezentacja polskich hokeistów na trawie zdobyła brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy w Czechach. W meczu o trzecie miejsce podopieczni poznańskiego szkoleniowca Jacka Adriana pokonali gospodarzy 5-2. Złoto dla Austrii, która w finale rozbiła Szwajcarię 10-2.
Dla Austrii dowodzonej przez polskiego trenera Tomasza Schmidta, kiedyś reprezentanta Polski, olimpijczyka. Za 5,5 minuty godzina 20. Przypomnijmy, że sporo atrakcji także na radiowej sportowej antenie Radia Poznań w najbliższym tygodniu. We wtorek 5 minut po 21 kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Tym razem będzie o superligowej piłce ręcznej. Spotkanie z Beniaminkiem Superligi PGNiG Pań, czyli MKS-em PR Urbis Gniezno. W studiu m.in. prezes Arkadiusz Koronka, trener Robert Popek oraz szczypiorniski Monika Łęgowska i Justyna Sierżewska. To we wtorek 5 minut po 21. Magazyn piłkarski Kolejarz jak zwykle w czwartek o 17.15. No, a od piątku zaczynamy transmisyjną karuzelę w roku 2023. Piątek Radio Poznań, godzina 20.30 i transmisja z Mielca z meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Stal Mielec kontra Lech Poznań. Dzień później kibiców piłki nożnej i poznańskiej Warty zapraszamy na antenę naszej miejskiej stacji MC Radia, bo w sobotę 28 stycznia od 15 bezpośrednia relacja z Goliska Wielkopolskiego z meczu Warta Poznań kontra lider tabeli Raków Częstochowa. A jutro pierwsze spotkanie ze sportem 5 minut po godzinie 7 rano. Bądźcie Państwo z nami za dzisiaj, za teraz. Dziękujemy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.